Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Problem pojawia się, ponieważ kończy się umowa na świadczenie usług transportowych dla miasta Poznania, która została zlecona MPK bez przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, ale za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Okres 5-letni się kończy. On się kończy z końcem tego miesiąca. I tak naprawdę mieliśmy dylemat, czy należy ogłaszać przetarg, zgodnie zresztą z literą prawa, czy też po raz kolejny, ale tutaj już bez dyskusji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, zlecić bezprzetargowo. Oczywiście, proszę Państwa, przeprowadziliśmy analizę podstaw prawnych, tak aby można było tą decyzję wypracować i uznaliśmy, że ze względu na pozyskanie sporej ilości projektów, co prawda na razie mówimy tylko i wyłącznie o projektach kluczowych, ale ich już mamy sporo, bo aż 6, pozwolę sobie tylko przypomnieć. Z dwoma następnymi będziemy ubiegali się w procedurze takiej konkursowej. One ze względu na to, że są szersze niż tylko potrzeby euro 2012, nie mogły być ujęte, ale w ocenie, jak usłyszałem od przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, te projekty były bardzo dobre. W związku z tym w procedurze konkursowej nawet spodziewam się uzyskania dodatkowych środków unijnych na te dwa kolejne projekty, na które jeszcze dzisiaj nie mamy środków przyjętych. I proszę Państwa, jaki jest stan prawny? Stan prawny jest taki, że jest wydane rozporządzenie Unii Europejskiej z końca 2007 roku. Ono będzie obowiązywało od 3 grudnia 2009. 3 grudnia 2009 będzie obowiązywało. Do tego czasu obowiązują przepisy, kiedy wyłania się bezprzetargowo wykonawcę takich usług z 1969 roku. Szanowni Państwo, dla celów pozyskania środków unijnych jest opublikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt wytyczny w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. Pozwalam sobie powiedzieć, że to jest jeszcze projekt, dlatego chciałbym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że my ciągle pracujemy w takich warunkach, że nie mamy do czynienia z ostatecznym dokumentem, aczkolwiek ja miałem informację, zresztą byłem nie tylko sam na tym spotkaniu, gdzie obiecano, że on wejdzie w życie już w styczniu 2008. Niestety do dzisiaj nie ma dokumentu obowiązującego, nadal jest projekt. No, ważne jest, że już jest projekt. On w maju, pod koniec maja bodajże był publikowany i stąd też dopiero jakby jesteśmy w fazie takiego dyskutowania, aczkolwiek my przecież już mamy koniec obowiązywania naszej umowy i musimy mieć nową umowę. W związku z tym chcę się zwrócić do Państwa z prośbą o uchwalenie uchwały dotyczącej powierzenia zadań własnych gminy w zakresie przewozu osób MPK uchwałą. I w tym momencie będę mógł zawrzeć porozumienie, zawrzeć uzgodnienia dotyczące świadczenia tej usługi bezprzetargowo. I proszę Państwa, ja pozwolę sobie też zacytować z tego dokumentu. Ja jeszcze raz zaznaczam, ciągle pracujemy niestety nad projektem, a nie nad dokumentem. Tak? Proszę Państwa, proszę posłuchać. Te przepisy, które... No tutaj muszą być brane pod uwagę, bo do 3 grudnia 2009 roku musimy pracować zgodnie z przepisami z rozporządzenia Unii Europejskiej 1191/69, czyli 69 roku. Ze względu na niejasności związane z przewidywanym w rozporządzeniu nr 1191/69 sposobem obliczenia rekompensaty, do obliczenia rekompensaty przed dniem 3 grudnia 2009 zaleca się stosowanie reguł wskazanych w rozporządzeniu 1370/2007, które uważane są za doprecyzowanie reguł określonych w rozporządzeniu 1191/69 oraz niżej wskazanych rekomendacji. To tyle znaczy, że my dzisiaj oczywiście pracujemy nad, zlecając bezprzetargowo, bo jeśli tak Państwo zadecydują, no to oczywiście jest to zlecenie bezprzetargowe. Ciągle będziemy pracowali w takim oto świetle, że obliczenie rekompensaty dla MPK będzie bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Sami przedstawiciele ministerstwa to sygnalizują w tym dokumencie. I proszę Państwa, można domniemać, że generalnie jest bardzo duży problem, aby taką rekompensatę obliczyć. Ta rekompensata, proszę Państwa, jest dopuszczona w Unii Europejskiej i ona nie będzie traktowana jako łamanie reguł unijnych, ale pod warunkiem, że ta rekompensata będzie określona zgodnie z tymi zasadami. To jest bardzo ważny temat i my, jak dzisiaj staramy się mówić na temat wykorzystania środków unijnych, to właśnie w kontekście takim, aby, krótko mówiąc, nie było tak zwanej pomocy publicznej, albo inaczej, żeby, jeśli nawet ona wystąpi, to żeby ona była dopuszczona przepisami unijnymi. Bo wszystko to, co nie jest dopuszczone przepisami unijnymi, oczywiście wykracza poza zakres, środki są do zwrotu, no kropka, koniec. Więc dlatego tutaj te obawy mamy w tym zakresie. I proszę Państwa, tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości przyjął takie rozwiązanie i określił to tak zwanym precedensem Altmark, że przy zleceniu bezprzetargowym muszą być spełnione równocześnie cztery warunki. Jeden z tych warunków jest, no ja zacytuję jakby jego brzmienie, żeby można było się zorientować, z jaką materią mamy do czynienia, i dlatego właśnie przedstawiciele nawet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym projekcie tych reguł piszą, że one są niejednoznaczne i bardzo trudne, w związku z tym należy się kierować przepisami, które będą dopiero od 3 grudnia 2009 obowiązywały. Ten jeden z tych czterech warunków, które muszą być spełnione. Jeśli przedsiębiorstwo, któremu powierzono wykonywanie obowiązku usług publicznych, tak zwane PSO, nie zostało wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych, poziom rekompensaty musi być obliczony na podstawie analizy kosztów, które poniosłoby przeciętne, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo w branży transportowej z uwzględnieniem rozsądnego zysku. To tyle znaczy, że musimy odnieść naliczanie kosztów do dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa w branży. I proszę Państwa, w wielu wypowiedziach wcześniej, przy różnych innych okazjach, kiedy dyskutowaliśmy, Państwo wiedzą, że czy nawet ja, czy pan prezes Tulibacki mówiliśmy, że bardzo trudno jest porównać nasze MPK do innych MPK-ów, ponieważ inne MPK-i nie mają takiego szerokiego zakresu działań, jakie prowadzi nasze MPK. I dlatego ciągle jakby mówiliśmy, że to porównanie do innych MPK-ów kraju jest niezasadne, trudne, bo rzeczywiście jest inaczej prowadzona ta działalność przez inne MPK. To może być istotny problem, aczkolwiek oczywiście nie chodzi mi o porównanie tylko do MPK-ów w Polsce, bo pewnie trzeba będzie udowodnić to do średniej branży w swoim kraju, ale i także w Unii Europejskiej. Obawiam się, że łatwo nam przychodzi zdobywanie środków unijnych na projekty transportowe. Pewnie też sobie poradzimy z ich realizacją, natomiast znacznie trudniej będzie nam je rozliczyć bez ryzyka zwrotu pieniędzy unijnych, a pamiętajmy, że jeśli nie będziemy potrafili tego rozliczyć, pieniądze oczywiście będą do zwrotu. Ten wątek jest bardzo istotny i ważny. Ja pozwolę sobie przeczytać kilka wycinków z tego projektu, dokumentu, tego jakby tych zasad, którymi się mamy kierować przy projektowaniu no, tych wniosków o dofinansowanie. Tabor i infrastruktura, a pomoc publiczna. Punkt drugi mówi tak. Przekazanie operatorowi w związku ze świadczeniem przez niego usług publicznych taboru stanowi pomoc publiczną, jeśli udostępniony jest on operatorowi wybranemu bez przeprowadzenia przetargu. W nawiasie, względnie jest on przekazany niezależnie od wygrania przetargu przez operatora. Czyli jeśli operator na przykład wygrał przetarg w drodze przetargu, operator wygrał przetarg, dostał ten kontrakt w drodze przetargu, a po roku na przykład miasto będzie chciało jemu przekazać tabor, to też jest pomocą publiczną, ponieważ w przetargu nie było tego powiedziane, tak? I inny już podmiot, który mógłby startować, nie miał tej możliwości, nie wiedział, że później będzie przekazany ten majątek. W związku z tym jest to pomoc publiczna. I teraz, proszę Państwa, w punkcie trzecim jest powiedziane, że reguły wskazane w punkcie pierwszym i drugim, ja tylko ten drugi przeczytałem, ponieważ pierwszy dotyczy, kiedy byłby przetarg, niniejszego oddziału, odnoszą się odpowiednio do przekazania infrastruktury, do której nie mają dostępu rzeczywistego lub potencjalnego. Tu ważnym elementem jest to, że nie tylko chodzi o rzeczywisty, ale także potencjalny dostęp. Jeśli inni przewoźnicy nie mają rzeczywistego albo potencjalnego dostępu do infrastruktury, to także jest to pomocą publiczną. Oczywiście, proszę Państwa, w punkcie czwartym jest taki zapis. Udostępnienie operatorowi w związku ze świadczeniem przez niego usług publicznych infrastruktury, do której mają dostęp rzeczywisty i potencjalny inni przedsiębiorcy działający na danym rynku, na przykład droga publiczna, w niektórych przypadkach przystanki autobusowe, nie stanowi pomocy publicznej. I oczywiście, proszę Państwa, myśmy w tej chwili, jak Państwo dobrze wiedzą, wybudowali dworzec na Jana III Sobieskiego. Albo na przykład wybudowaliśmy z udziałem środków unijnych trasę kórnicką tramwajową. Już dzisiaj przekazaliśmy MPK-owi do używania te składniki majątku, ale nie na własność. Przekazaliśmy je w drodze użyczenia. Tu oczywiście wewnątrz miasta jeszcze trwa dyskusja, czy to powinno być użyczenie, czy też dzierżawa. Myślę, że ta dyskusja wewnątrz miasta jest zasadna. My niedługo będziemy potrafili powiedzieć, czy będziemy to zmieniać, czy nie. Ze względu na możliwości rozliczenia VAT-u, ale to jest odrębny temat. I w tej umowie, bodajże tam, już nie pamiętam dokładnie, ale któryś z ustępów, chyba trzeci czy czwarty, mówi, że ten majątek, który na zasadzie użyczenia dzisiaj przekazujemy MPK-owi do używania, musi być dostępny dla osób trzecich w sposób nieskrępowany. Tak? Dlatego, że i w innym przypadku będziemy mieli obowiązek zwrotu dofinansowania unijnego. I dlatego, proszę Państwa, bardzo trudno dzisiaj przewidzieć, czy te zapisy, które Państwu tutaj przeczytałem, rzeczywiście tak będą traktowane, że na przykład skoro MPK włada infrastrukturą, kiedy jeden z przewoźników, jeden z operatorów włada infrastrukturą, ten dostęp przez innych prywatnych przewoźników jest nieskrępowany, czy jest niemożliwy, tak? No bo trudno powiedzieć, żeby MPK wpuszczało na swój majątek, tak, innych przewoźników. To jest oczywiście dyskusja, której dzisiaj nie potrafię rozstrzygnąć. Ja nie wiem, jak to będzie przy rozliczeniu tych środków unijnych, ale mimo wszystko, skoro już dzisiaj muszę rozstrzygnąć, jak będą wyglądały projekty unijne, bo projekty kluczowe trzeba preumowy podpisać. No, wstępna informacja jest, że do końca tego miesiąca, aczkolwiek słyszę, że może do końca lipca, ale na razie jest do końca tego miesiąca, my się przygotowujemy oczywiście, że dzisiaj zawrę jakby inne sytuacje, których bym nie chciał, żeby były, bo nie chciałbym, żeby miasto Poznań nie mogło ściągnąć pieniędzy unijnych, bo w przyszłości chciałbym jednak rozliczyć zniszczyć te projekty unijne, żeby nie było zwrotu pieniędzy. Oczywiście, że tutaj można mówić o różnych rozwiązaniach i trudno sobie dzisiaj jakby przewidzieć, jakie będą scenariusze. My jesteśmy jedynie w tej kłopotliwej sytuacji, że dzisiaj musimy zmienić umowę między MPK a miastem, tak? I ja pozwolę sobie jeszcze zacytować to, że właśnie w przypadku rekompensaty lub wynagrodzenia przekazane operatorowi, jeśli są wyższe niż wynika to z zastosowania zasady określonych w rozporządzeniach, o których już wcześniej mówiłem, właśnie jest to pomoc publiczna, jest to niedopuszczone przez Unię Europejską. Wtedy są oczywiście konsekwencje związane z notyfikacją tychże rozwiązań, a notyfikacje, jak nam wskazano, jeśli będą, to środków unijnych nie powinniśmy dostać, bo takie założenie w ministerstwie przyjęto, bo bardzo długo by trzeba było teraz czekać na tą notyfikację i tak dalej, i tak dalej. Takie są procedury. W związku z tym, proszę Państwa, myśmy zaproponowali utworzenie zarządu transportu, który jakby przejąłby dwie funkcje. Po pierwsze, funkcję organizatora komunikacji. Bo dzisiaj, jak Państwo dobrze wiedzą, miasto przekazało funkcję organizatora komunikacji, ale jednocześnie wykonawcę, czyli sam sobie sterem okrętem jest MPK. MPK organizuje tą komunikację i jednocześnie ją wykonuje. Więc my chcielibyśmy z kilku powodów, o których powiem, przejąć z powrotem do miasta funkcję organizatora komunikacji. To dotyczy głównie oczywiście kreowania linii, zawierania właśnie umów z operatorami, czy sprzedaży biletów, kontroli biletów. Drugi wątek, który jest z tym związany, to jest właśnie własność infrastruktury. My chcemy przejąć infrastrukturę w sensie formalno-prawnym, ale nie chcemy, żeby za tym przesunięciem infrastruktury łączyć przeniesienie pracowników, którzy obsługują tę infrastrukturę. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest jedynie strona formalno-prawna, aby później całość tej infrastruktury, obok tej, którą już mamy i przekazaliśmy w użyczenie, bądź w przyszłości może w dzierżawę, zależy jak się zakończą te dyskusje nasze tutaj wewnętrzne. Chcielibyśmy wtedy całość tej infrastruktury w taki sam sposób powierzyć MPK-owi, żeby ci sami ludzie, którzy do tej pory to wykonują, dalej to wykonywali. Ale już nie na własności MPK-u, tylko na własności miasta Poznania przy pomocy tej umowy. Jedyny skutek tutaj dla kadry, chcielibyśmy wtedy, kiedy mielibyśmy zadanie realizować ten zarząd transportu, to byłoby przejęcie pracowników, zaoferowalibyśmy stanowiska pracy w zarządzie transportu dla tych pracowników, którzy dzisiaj się zajmują organizowaniem komunikacji. Oczywiście można powiedzieć, że wtedy lepszy jest nadzór nad operatorem, bo jest inny zarządzający, inny organizujący i ten organizujący sam siebie nie kontroluje, tylko kontroluje innego, który jest operatorem, czyli w tym przypadku jednostka budżetowa, zarząd transportu kontrolowałby realizację usług przez MPK. Można powiedzieć, że jeśli by się nie pogorszyła ta komunikacja, to na pewno miałaby szansę na poprawę, na polepszenie, ponieważ byłby ktoś inny nadzorujący, czy usługa jest należycie wykonywana. I proszę Państwa, wątek, który jest istotny i ważny, to ten, który powiedziałem, związany z jakby przyjęciem tych potężnej ilości projektów, które już mamy, ale drugi wątek, który jest bardzo istotny i ważny, to ten, który ja pozwolę sobie powiedzieć, takie jest zdanie przecież Państwa radnych. W uchwałach, które Państwo już przyjęli jako Rada Miasta Poznania, to Państwo polecili oddzielenie funkcji organizatora od wykonywania tej usługi. Proszę Państwa, w uchwale Rady Miasta z 18 listopada 1999 roku w punkcie 3.2.1 transport zbiorowy, w tym tory tramwajowe z siecią zasilania i taborem komunikacji miejskiej, zakłada się poprawę parametrów ekonomicznych przez wzmocnienie instytucjonalne, oddzielenie zarządzania od wykonywania usług, komercjalizację relacji między gminą a przewoźnikiem, w tym MPK. Punkt czwarty tej uchwały, którą Państwo podjęli jako Rada Miasta, mówię tutaj o Radzie, nie w sensie osobowym oczywiście, tylko jako całości, jako Radę, jako ciągłość. Wzmocnienie funkcji strategicznego zarządzania miastem z uwzględnieniem problematyki transportowej jako priorytetowej oraz ustanowienie jednostki Urzędu Miasta do zarządzania transportem zbiorowym. To wynika z uchwały Rady Miasta. Urząd w tej chwili, pracując nad tą organizacją, no nie może nie brać pod uwagę wytycznych, jakie wskazała już Rada Miasta w tym zakresie. Inny dokument przywołam, który Państwo też uchwalili. 24 października 2006 roku. W sprawie przyjęcia zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego na lata 2007-2015. I tam w aspektach aglomeracyjnych i metropolitalnych Państwo piszą tak. Powiązanie miasta Poznania z gminami otaczającymi za pomocą porozumień gminnych. Integracja różnych form transportu na terenie metropolii poznańskiej, związane ze sobą różnych form trakcji szynowej w sposób zarówno funkcjonalny, jak i organizacyjny. I po trzecie, Metropolitalny Związek Transportu jako generatora wspólnego systemu biletowego i wspólnej taryfy. I proszę Państwa, takie są argumenty nasze w celu utworzenia zarządu transportu. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, no to Państwo przecież wskazują nam ten kierunek w swoich dokumentach. My jedynie dzisiaj próbujemy sfinalizować. Po drugie, to, żeby właśnie no, przygotować się jakby do rozliczania kosztów związanych z rekompensatą za usługi przewozowe i niemożność rozliczania wszystkich kosztów w ramach MPK-u, tylko te, które są związane bezpośrednio z tą usługą. I tak, żeby nie było pomocy publicznej, żebyśmy mogli rzeczywiście rozliczyć te środki unijne, bo ja nie chciałbym, żebyśmy oddawali pieniądze unijne z tego tylko tytułu, że nie potrafiliśmy udokumentować tej rekompensaty, albo nie potrafimy właśnie w związku z tym, czy mamy ją wyższą i przez to musimy mieć tak zwaną pomoc publiczną i wtedy to nas dyskwalifikuje. Po trzecie, właśnie aglomeracji. Proszę Państwa, dzisiaj jakby wyciągnięcie organizowania transportu z MPK w naszym rozumieniu pozwoli na dyskusję o transporcie aglomeracyjnym. Kiedy przewoźnik, ten jeden z gminy naszej, któremu chcemy powierzyć świadczenie tej usługi, jako operatorowi wewnętrznemu, on nie może konkurować poza naszą gminą. Tak? To wynika z przepisów unijnych, z tych wskazań unijnych. On nie może konkurować poza gminą. I teraz, jeśli od niego właśnie ten, który nie może na terenie naszej gminy poza terenem naszej gminy funkcjonować, jeśli od niego wyciągniemy zarządzanie jakby komunikacją, organizowanie tej komunikacji, będzie mógł swobodniej, miasto Poznań będzie mogło swobodnie podejmować dyskusje z sąsiadami, aby ich namówić do współpracy na poziomie właśnie zarządu transportu ze zlecaniem usług różnego rodzaju operatorom. I trzeci argument, proszę Państwa, dzisiaj MPK włada dwoma środkami transportu, zarówno autobusami, jak i tramwajami. I ten, że podmiot, który ma tylko te dwa systemy, tylko te dwa rodzaje pojazdów, bardzo trudno jemu dzisiaj, skoro jest organizatorem, powiedzieć, że będzie jeszcze organizował komunikację w oparciu o tory kolejowe na przykład. Albo na przykład, no trochę może wybiegam w przyszłość, o tramwaj wodny, prawda? Skoro nie posiada tych pojazdów. Dzisiaj Zarząd Transportu swobodnie mógłby przygotować linie, które lepiej będą zgrywały tory tramwajowe, linie autobusowe z torami kolejowymi i zamawiał usługi także na torach kolejowych dla lepszego komunikowania naszych mieszkańców, skoro sam tylko dysponuje dwoma, tak? Więc lepiej jest oddzielić i łatwiej będzie kreować te nowe rozwiązania. rozwiązania w oparciu o także tory kolejowe. I to są te cztery argumenty, które starałem się Państwu przedstawić jako uzasadnienie do celowości powołania takiego zarządu transportu. Dziękuję bardzo. Oczywiście jestem do dyspozycji Państwa.
Dziękuję bardzo.